W aktualnościach dnia w Radio Maryja witamy pana wiceministra Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości, przedstawiciela Solidarnej Polski. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca serdecznie i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zawieszeniu systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Czy my jako kraj członkowski, czy my jako Polska mamy w ogóle prawo do wstrzymania takowych opłat?
Tak. Mamy prawo i Solidarna Polska, minister Zbigniew Ziobro właśnie do tego wzywa. Po pierwsze, czym jest system handlu emisjami, ETS, tak zwany ETS? Myślę, że wielu z Państwa widziało kampanię reklamową, która pokazywała żarówkę, w której duża część tej żarówki procentowo było pokazane, jaki procent to jest koszt produkcji energii i w ramach tego kosztu produkcji energii, ile to jest ETS-u, ile to są właśnie te certyfikaty. Więc system handlu emisjami to jest taki podatek europejski, który wymyślili eurokraci, które nakładają na polski przemysł, nakładają na polskie elektrownie i każdy z nas w rachunku za prąd płaci ten podatek od prądu, płaci w rachunku za ciepło ten podatek od ciepła. I on został wymyślony lat temu kilkanaście, wdrażał go między innymi pan Tusk, Solidarna Polska wtedy bardzo przeciwko temu protestowała i został wymyślony jako remedium na niszczenie świata w ramach walki o klimat. Różni ekoterroryści oczywiście różne interesy przy tej okazji prowadzili, ale tutaj pod pretekstem walki o klimat został wprowadzony ten gigantyczny podatek, który, i to jest ważne, jako główny na celowniku tych wszystkich ekoaktywistów przy okazji walki o klimat jest emisja dwutlenku węgla. Tu przypomnę, że Unia Europejska odpowiada gdzieś za 8-9% emisji dwutlenku węgla na świecie. A to, co my redukujemy, to spokojnie nadrabiają Chińczycy, Hindusi czy państwa Ameryki Południowej czasem z dużym naddatkiem. Ale w Unii Europejskiej jakby wprowadzono system handlu emisjami, przy czym wiele lat temu, kiedy w świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko, wielki autorytet, odpowiadał jeszcze za te sprawy międzynarodowo, kiedy organizował COP-y, kiedy był prezydentem COP-u także, kiedy cały szereg działań podejmował, to on mówił i wyraźnie mówił o tym, że jeżeli już jesteśmy w tym otoczeniu polityki klimatycznej, w tym otoczeniu związanym z emisją dwutlenku węgla, to jako Polska po pierwsze powinniśmy mieć punkt odniesienia do 1989 roku, a nie późniejszy, bo każdy późniejszy jest dla nas dużo gorszy, ale po drugie powinniśmy rozwijać lasy, gospodarkę węglową, czyli mówić, że emisja to jest jedno, ale weźmy pochłanianie, że tutaj liczy się bilans, ile emitujesz, tyle możesz pochłaniać. Eurokraci to wszystko odrzucili. Oni teraz dążą do tego, żeby nie było tak zwanej, żeby nie uwzględniać tego, że lasy też pochłaniają dwutlenek węgla, tylko żeby dążyć do gospodarki zeroemisyjnej, żeby w ogóle wyeliminować jakiekolwiek emisje dwutlenku węgla. A co najwięcej produkuje dwutlenku węgla? No, elektrownie węglowe. Kto najwięcej na świecie ma węgla, w Europie ma węgla i swoją energetykę ma opartą na węglu? No, Polska. Czyli kto najwięcej płaci? Nie Niemcy, nie Francuzi, nie Hiszpanie, tylko Polacy. I system handlu emisjami to jest złodziejski system wymyślony w ten sposób, żeby narzucać właściwie głównie Polakom gigantyczne ceny dwutlenku węgla. Jeszcze jak ten system wchodził, to było 5-6 euro za tonę, kiedy byłem ministrem środowiska. Kiedy byłem ministrem środowiska, to było gdzieś około 20 euro za tonę. Teraz są piki, że nawet 100 euro za tonę CO2, tego dwutlenku węgla, certyfikatu się płaci. I teraz jak się te certyfikaty CO2 zdobywa? Otóż w ramach systemu handlu emisjami jest zwykły handel na giełdzie. Giełda w Lipsku w Niemczech jest wyznaczona do tego, żeby ten handel prowadzić. I to nie jest tak, że są dopuszczone tylko właśnie te różne podmioty przemysłowe, które te emisje tworzą, tylko na tej giełdzie jest cała światowa finansjera, międzynarodowa finansjera, różne instytucje finansowe, które spekulują. Tam jest jak zwykła gra na giełdzie, na wzrosty, na spadki, kupują te certyfikaty i my mówimy o tym jako Solidarna Polska, że w systemie handlu emisjami nie chodzi o klimat, nie chodzi o środowisko, chodzi o napychanie banksterom, różnym banksterom z tej międzynarodowej finansjery kieszeni pieniędzmi Polaków, które się po prostu Polakom te miliardy euro zabiera i one tam się rozpływają właściwie w tej międzynarodowej finansierze.
Panie ministrze, tak mocno mówimy? Przepraszam, są tacy, którzy twierdzą, że przecież pieniądze z ETS-u również trafiają do budżetu państwa.
I to jest kolejny mit. Oczywiście drobna część tych pieniędzy trafia, ale my musimy więcej certyfikatów kupić niż mamy tych tak zwanych darmowych certyfikatów dostępnych dla Polski. Po pierwsze, te darmowe certyfikaty są zmniejszane, są redukowane i tu wchodzą proste prawa rynku, podaż, popyt. Jak jest mniej certyfikatów, to ich cena rośnie. A po drugie, skoro mamy coraz mniej dostępnych darmowych, to z Polski to, co muszą kupić polskie elektrownie, to, co muszą kupić, musi kupić przemysł, to jest ponad 20 miliardów euro, które wypływa z Polski, jest drenowane. No skąd spółki energetyczne biorą te pieniądze, żeby kupić te certyfikaty? No nie spadają one z nieba, tylko są właśnie, to jest zrzutka Polaków w rachunkach za prąd. 20 miliardów euro zamiast inwestować w energetykę rozpływa się w kieszeni międzynarodowej finansjery. A teraz dlaczego tak mocno mówimy o tym, że to jest system służący banksterom? Ano dlatego, że kiedy Solidarna Polska 2 lata temu zgłosiła uchwałę, żeby odrzucić system handlu emisjami. Pamiętam jeszcze 2 lata temu jako minister środowiska w Toruniu była piękna konferencja Oblicza Ekologii organizowana przez wówczas jeszcze Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, teraz już Akademię, właśnie także o systemie handlu emisjami i tam już o tym mówiliśmy te 2 lata temu. I kiedy my postawiliśmy ten wniosek niedawno po kryzysie, po tej wojnie, po tym, co robi Putin na wschodzie, kiedy mówiliśmy, że to uderza w polską energetykę, a w związku z tym jest proinflacyjne, to wywołuje inflację, dlatego jest taka inflacja, bo jest tak droga energia. I postawiliśmy wniosek na Radzie Europejskiej, żeby przynajmniej wykluczyć tych spekulantów, tą finansjerę, która gra na tych certyfikatach. To padło twarde nie. Unia Europejska nie była tym zainteresowana. Można powiedzieć, że klapki z oczu opadły, maski opadły, papiery na stół, widać wyraźnie jak jest, czyli im zależy właśnie na tym, żeby to były instrumenty finansowe, a nie żeby to był jakiś instrument zachęcający do tego, żeby te emisje dwutlenku węgla mieć pod kontrolą. A teraz ojciec pytał, czy to w ogóle możliwe? Otóż prawo europejskie oczywiście jest tak skomplikowane, że narzuca wszystkim państwom korzystanie z tego systemu ETS, uprawnień handlu emisjami. Natomiast w sytuacji zagrożenia wprost w traktatach, a takim przecież Polska jest państwem przyfrontowym, mamy atak hybrydową, wojnę, atak Putina i na naszych granicach, jak to wygląda, wiemy, ale też atak energetyczny, to jest celowa spekulacja, cenowo powoduje to, że ceny surowców rosną, a skoro one rosną, to mamy sytuację zagrożenia. Kiedy sytuacja zagrożenia, kiedy dotykamy sfery bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, to państwa członkowskie mają nie tylko możliwość, mają obowiązek chronienia swoich obywateli. I stąd my uważamy, że ten system trzeba natychmiast zawiesić, bo właśnie jest taka, a nie inna sytuacja na wschodzie.
Ten projekt jest nazywany projektem najbardziej antyinflacyjnym ze wszystkich, które do tej pory się pojawiły. Dlaczego?
No, prosta sprawa. Jeżeli w rachunkach za prąd duża część, gigantyczny procent tych rachunków to są właśnie kwestie związane z podatkiem od powietrza, czyli podatkiem od emisji dwutlenku węgla. Jeżeli przy cieple, przy różnych ciepłowniach, które mamy w Polsce, w rachunku za czynsz w mieszkaniach chociażby, duża część, państwo sobie mogą przecież spojrzeć, zobaczyć, ile z tego to jest ogrzewanie i duża część z tego to są właśnie te parapodatki, które ciepłownie też muszą kupować. To jest prosty mechanizm. Zawieszamy system handlu emisjami i od razu te miliardy złotych płyną do Polaków przez obniżone rachunki za prąd. Uważamy, że nawet o 40% mogłyby być obniżone rachunki za prąd i 25% rachunki za energię, za ciepło. Bez żadnych mechanizmów, bez kolejnych funduszy, bez wniosków, interwencji państwa i tak dalej, i tak dalej. Proste obniżenie rachunków, które każdy by odczuł. No i to pokazuje rzeczywiście intencje Unii Europejskiej, że Unia Europejska traktuje te mechanizmy jako mechanizmy wsparcia międzynarodowej finansjery, a nie jako mechanizmy troski o środowisko.
No dobrze, panie ministrze, ale zaraz może się pojawić pytanie, które jednak gdzieś tam z tyłu głowy musimy mieć, a mianowicie, czy Unia Europejska się nie obrazi, kiedy wyjdziemy z taką propozycją? Kiedy stwierdzimy fakt po prostu?
Panie redaktorze, kiedy państwo jest zagrożone, kiedy mamy taką, a nie inną sytuację, to my mamy prawny obowiązek ku temu, żeby reagować. A przypomnę, że my też nie jesteśmy jako Polska, jako Rzeczpospolita, brzydką panną bez posagu, tylko jesteśmy ważnym narodem europejskim, 5., 6. gospodarką Unii Europejskiej, rynkiem blisko 40 milionów ludzi, bardzo głębokim rynkiem, można powiedzieć, na którym te wszystkie międzynarodowe korporacje no, robią wielkie biznesy. Państwo zobaczą przecież najbliższy sklep, czy ten sklep to jest kapitał polski, czy to jest kapitał obcy, czy to są różnego rodzaju sieci niemieckie, portugalskie, czy inne sieci handlowe, nie mówię tu o całym innym obcym kapitale. Czyli to nie jest tak, że my otwieramy nasz rynek i hulaj dusza piekła nie ma, Eldorado wręcz dla tych różnych korporacji, tylko to jest pewien system naczyń połączonych. Nam się wolny rynek, wolny dostęp do państw europejskich opłaca, przepływ kapitału, przepływ usług, ale w tym wszystkim pamiętajmy, że my także otwieramy nasz rynek i to jest wielki zysk dla różnych państw Unii Europejskiej. Z jednej strony, z drugiej strony trzeba z Unią Europejską zacząć w końcu twardo grać. Niestety w ramach koalicji Solidarna Polska oczywiście łączy nas program, łączy nas troska o Polskę. Wiemy, że gdyby rządził Tusk, to bez mrugnięcia okiem oddałby władzę Berlinowi czy Brukseli sterowanej przez Berlin de facto i tworzył państwo europejskie. My uważamy, że Polska musi trwać, że Polska to jest nasze zobowiązanie, nasz dom, nasza ojczyzna i o Polskę trzeba się troszczyć. Ale w tym wszystkim to jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, że niestety także w ramach koalicji przecież my namawialiśmy jako Solidarna Polska naszego koalicjanta Prawo i Sprawiedliwość do twardszej gry, nie do polityki ustępstw, do polityki kolejnych zgód, można powiedzieć, po owocach ich poznacie. Teraz już wiemy, w 2020 roku to pan premier Morawiecki zgodził się na podkręcenie polityki klimatycznej, na Fit for 55, na nowe cele redukcji emisji CO2. Wtedy głośno protestowaliśmy. Niestety pan premier zgodził się na tak zwany mechanizm KPO, czyli ten Krajowy Plan Odbudowy, w mediach przez wszystkie przypadki odmieniany, już bez przerwy go słyszymy. To są pieniądze dla Polski, tak, ale ile to jest pieniędzy? Po pierwsze, to jest kredyt, który Unia Europejska zaciągnęła w naszym imieniu. Po drugie, my już spłacamy ten kredyt, mało kto wie, wyższą składką członkowską. Więcej płacimy do Unii po to, żeby ten kredyt Unia mogła spłacić. Więc oni bezprawnie nam te środki blokują. A po trzecie, to jest te 107 miliardów złotych, już na złotówki przejdźmy. Kiedy tylko reformy ministra Ziobry w ramach VAT-u, tego złodziejskiego, tych mafii VAT-owskich, które były, przyniosły do budżetu 250 miliardów złotych. O takich skalach, 250 reformy VAT-owskie, a 107 miliardów te reformy. I to też jest jakby kolejny element niewłaściwego działania, niewłaściwej polityki europejskiej, więc my nie powinniśmy się obawiać, co zrobi Unia, czy Unia się obrazi. Kiedy Unia próbowała stawiać pod ścianą chociażby Hiszpanię albo inne państwa, zazwyczaj konserwatywne rządy, bo używają tych różnych mechanizmów jako takiej politycznej maczugi do tego, żeby zmuszać konserwatywne rządy do przyjmowania tych różnych swoich chorych ideologii, psujących rodzinę ideologii właśnie wdrażanych na tych najwyższych szczeblach. I kiedy próbowali różne inne rządy stawiać do pionu, no to te rządy zaczęły wetować. Twardo wetować, mówić nie tam, gdzie mieliśmy kompetencje jeszcze do jednomyślności. I wtedy, kiedy wetowały, to się okazało, że eurokratom otwierały się oczy. Byli przerażeni, bo musieli ich namawiać do kolejnych rzeczy. I to eurokraci zaczęli latać do Madrytu chociażby, żeby Hiszpanów przekonywać do innej polityki. My pokornie kiwamy główką, zgadzamy się na kolejne ustępstwa, zgadzamy się na kolejne rzeczy. Ciągle słyszymy, a to jest po prostu szantaż, ale ciągle słyszymy, że ani jedno euro nie zostanie stracone, że zgódźmy się na kolejne rzeczy i będzie wszystko okej, zgódźmy się na kolejne rzeczy i znowu coś odblokują. A tutaj Unia Europejska wprost nas po prostu oszukuje. I o tym nie tylko mówi Zbigniew Ziobro, ale o tym mówi pan prezydent Andrzej Duda. Rozmawiał z von der Leyen, przedstawił ustawy, wprost słyszał, że ta ustawa jest okej, że dojdziemy do porozumienia. Parlament za zgodą także przecież Solidarnej Polski przy tej reformie przyjął tą prezydencką ustawę zmieniającą Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. I co się okazało, że znowu nie tak, że znowu kolejne żądania, że znowu działają. Dlaczego? Dlatego, że im chodzi o dwie rzeczy, właściwie o jedną podstawową rzecz, czyli obalenie rządu w Polsce po to, żeby zainstalować tutaj rząd przychylny Niemcom i Unii Europejskiej, czyli Donalda Tuska przywrócić do Polski. Wprost o tym von der Leyen, był taki kongres Europejskiej Partii Ludowej, gdzie von der Leyen tak patrzyła na Tuska i mówiła: czekam, Donald, aż znowu zostaniesz premierem. Jej słowa: wrócimy, spotkamy się w Warszawie. Więc to jest cel, ale dlaczego? No Donald, nie tylko Tusk jakby ma wrócić, żeby sobie tutaj brylować i być premierem. Oni wiedzą, że Donald Tusk realizuje niemiecką politykę, że Donald Tusk realizuje politykę, która dąży do tego, i o tym wprost mówi Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, żeby zbudować państwo europejskie, żeby, no niektórzy mówią super państwo czy federalizacja Unii. Mm-hmm. To nie jest żadne super państwo, to nie jest federalizacja, to będzie państwo centralne, gdzie tymi różnymi niedemokratycznymi metodami będą narzucać nam kolejne prawa, a potem jeżeli my będziemy mieli inne zdanie, to nas przegłosują, a jak nas przegłosują, to później będą nas szantażować właśnie na przykład zabieraniem funduszy, co już się niestety zaczęło. My, jako środowisko skupione wokół Zbigniewa Ziobro, przestrzegaliśmy przed tym i 3 lata temu, 2 rok temu, a ciągle były podejmowane decyzje o tym, że jednak tu kolejne ustępstwo, tu kolejny ukłon, tu kolejny krok, a szantaże się skończą i one się nie kończą. No dlatego właśnie potrzebna jest zmiana polityki europejskiej.
A na zakończenie sprzedadzą nas jak przysłowiową czapkę gruszek. Panie ministrze...
Na szczęście, panie, proszę ojca, zawsze mówimy w Solidarnej Polsce, to pani minister Beata Kempa, nasza kochana, bardzo często powtarza, jest jeszcze opatrzność, w tym wszystkim jeszcze opatrzność czuwa.
Dokładnie.
I nie wolno tracić nadziei, trzeba robić wszystko, jak święty Ignacy Loyola mówił, modlić się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, a pracować tak, jakby wszystko zależało od nas i nie można spoczywać na laurach.
Dokładnie. Bardzo dziękuję. Komentował obecną sytuację pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, przedstawiciel Solidarnej Polski. Bóg zapłać, panie ministrze.
Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, wszystkim państwu.